Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Zanim przejdę do tematu, o którym chciałbym dzisiaj mówić, usługiwać, to chciałbym pobudzić do czujności prawe umysły wasze, mówiąc, że przyjście pańskie jest znów bliższe. Usługiwałem tutaj ostatnią niedzielę maja i o tyle tygodni przyjście pańskie jest znów bliższe. Wtedy nie wiedzieliśmy, kiedy przyjdzie, czy za tydzień, ale nie przyszedł do tego czasu i znów jesteśmy bliżej dnia, w którym Jezus przychodzi. Te czasy, w których żyjemy, charakteryzują się tym, że nieprawość się rozmnaża. A ponieważ nieprawość się rozmnaża, miłość wielu. Miłość wielu oziębnie. Ale my nie możemy należeć do tych, których miłość oziębnie. Dlatego, że miłość jest rozlewana przez Ducha Świętego w naszych sercach. Musimy ją pielęgnować, abyśmy byli gotowi. Pan Jezus powiedział: uważajcie na siebie. Pilnujcie samych siebie, aby serca wasze nie były ociężałe obżarstwem, opilstwem, czyli przyjemnościami, a także troską o ten byt i aby ten dzień nas nie zaskoczył jak sidło. Przyjdzie znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I dalej Pan Jezus zwraca się do nas z apelem. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie. Możemy ujść, bracia, siostry, przed tym wszystkim, co nastanie tutaj na tej ziemi, jak Kościół i Duch Święty zostaną zebrane. Możemy ujść, a może nas ten dzień zaskoczyć. Ale zwycięstwo jest po naszej stronie. I Pan Jezus mówi: czuwajcie, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Tak sobie, wiecie, założyłem, że ile razy Bóg da mi możliwość stanąć na tym miejscu, zawsze rozpocznę moją usługę od tego, aby powiedzieć, że przyjście Pańskie jest bliskie, że Jezus nadchodzi, musimy być gotowi. Myślę, że Bóg mi pomoże, abym o tym nie zapomniał. A dzisiaj chcę przejść do tematu, którym chciałbym się dzielić z wami, który Bóg położył mi na moje serce. Chciałbym, kochani, dzisiaj powiedzieć o tym, że zostaliśmy powołani do wolności. Chciałbym dzisiaj mówić o wolności, dlatego otwórzmy, bracia, siostry, Pismo Święte na liście apostoła Pawła do Galacjan. Piąty rozdział, przeczytamy pierwszy i później 13 werset. List apostoła Pawła do Galacjan, 5 rozdział, pierwszy i 13 werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I 13 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału albo nie ulegajcie pożądliwościom ciała, ale służcie jedni drugim w miłości. Powołani, bracia, siostry, jesteśmy do wolności. I tak apostoł Paweł pisze do zborów Galacjan. O jakiej wolności on mówił? Pisał w czasach Rzymu. Pisał w czasach, kiedy panem życia i śmierci był panujący w Rzymie Cezar. I on oddecydował o... Jego humory bardzo często decydowały o tym, czy człowiek był w więzieniu, czy był wypuszczony na wolność, czy może zginął. W takich czasach oni żyli. I on do nich mówi, powołani jesteście do wolności. I z tego możemy jasno zrozumieć, że nie mówił on o wolności tej fizycznej, zniewoleniu naszego ciała, czy w więzieniach, czy tak dalej, przez innego człowieka. Ale apostoł Paweł mówił tutaj wyraźnie o innej, myślę, że ważniejszej wolności. Wolności naszych serc, wolności duchowej, wolności naszego ducha, wolności naszych myśli. I mówi, powołani jesteście do wolności. Co to jest wolność? Gdybym, kochani, podał taką definicję, że być wolnym to znaczy robić to, na co w danej chwili mam ochotę, co mi się w danej chwili chce. Chcę iść do pracy, idę do pracy. Nie chce mi się, nie idę. Chcę iść do szkoły, idę. Chcę iść na egzamin, idę. Nie chce mi się, to nie idę. Chcę zapłacić w sklepie, to zapłacę. Nie, to nie. Chcę zapłacić za przejazd, zapłacę. Czy to jest wolność? Ja myślę, że to jest wolność fałszywie pojęta. To nie jest wolność. A tak często może nam się kojarzyć wolność. Robić to, na co w danej chwili mam ochotę. Wolność. Różne są definicje, ale mnie podoba się taka, że wolność to możliwość podejmowania suwerennych, nieprzymuszonych decyzji zgodnych z naszą wolą, ale takich, które służą naszemu dobru i dobru tych, którzy są wokół nas. Podejmujemy decyzje, każda nasza decyzja ma jakieś konsekwencje i w mądrości podejmujemy właściwe decyzje, abyśmy mogli mieć z tego korzyść i ci, którzy wokół nas żyją. Czy zawsze, bracia, siostry, robicie to, na co macie ochotę w danej chwili? Ja myślę, że nie. Że rozważamy, myślimy i podejmujemy decyzje takie, które przynoszą nam pożytek. Bo to jest właśnie faktycznie przyjęta wolność. Ja dzisiaj rano też poczułem się wolny i nie wziąłem krawatu. Ale ta wolność przynosi mi pewien komfort, zważywszy na temperaturę, ale mam nadzieję, że nie jest szkodliwa dla was. Że patrząc na mnie, nie myślicie o tym, jak on mógł to zrobić, że wyszedł za kazalnicę bez krawatu. Ale moja żona powiedziała mi, że mam się czuć wolny. I Jacek też to potwierdził. Także czuję się wolny. I myślę, że wy też będziecie czuć się wolni. Wolność. Możliwość podejmowania suwerennych decyzji takich, jakie służą naszemu dobru i tych, którzy wokół nas żyją. I to samo możemy przenieść w świat duchowy, bracia, siostry. Żyjemy w jednym z królestw. Jest królestwo ciemności, którym rządzi władca tego świata i jest Boże Królestwo, którego Panem i Królem jest Bóg, Jego Syn i Duch Święty. I należymy, kochani, do jednego z tych królestw. To nie może być tak, że ja powiem, ja nie chcę żyć ani w Królestwie Bożym, ani w Królestwie Szatana. Ja sobie będę taki wolny elektron. Ani tutaj, ani tutaj. To jest niemożliwe. Żyjemy w jednym z tych królestw. I słuchamy albo tego Pana, albo tego Pana. Szatan jest władcą, który swoich poddanych zmusza. Zmusza do czynienia swojej woli. Biblia o tym mówi. Bóg natomiast przychodzi do człowieka i daje mu wybór. I mówi tak. Daj mi swoją wolę, daj mi swoje życie, a ja je zmienię. Dam ci nowe serce, dam ci mojego nowego ducha i wtedy będziesz mógł podejmować właściwe decyzje, takie, które służą twojemu dobru, które przyniosą ci życie. Taką wolność oferuje nam Bóg. Kiedy nasze życie, kiedy nasze serce i także nasz umysł są zmienione mocą Jego Ducha i dopiero wtedy możemy podejmować właściwą decyzję. Tą, która służy naszemu dobru. Bo wolność także duchowa może być fałszywa. Apostoł Paweł mówi, pod pozorem tej wolności nie ulegajcie pożądliwościom ciała. Może tak być, że człowiek powie, jestem wolny. Mogę ulegać pożądliwościom seksualnym, czy takim, czy innym. Mogę zrobić to, czy tamto. No w sumie jestem wolny. Nie, to nie jest wolność. To wtedy jest pretekst, aby ulegać pożądliwościom ciała, czyli ulegać temu innemu władcy. To nie jest wolność. Piotr mówi, wolności tej, którą wam dał Chrystus, nie bierzcie jako usprawiedliwienie do czynienia zła. Bo prawdziwa wolność, Piotr mówi w swoim liście, to jest wtedy, kiedy stajemy się z własnej woli, stajemy się sługami Chrystusa. Inne tłumaczenie nawet podaje niewolnikami Chrystusa. I wtedy, kiedy zgodnie z własną wolą możemy Jemu służyć. Bo właśnie taka wolność, bracia, siostry, przynosi życie. Taka wolność w Bogu to jest ta faktyczna wolność. To jest to, kiedy możemy żyć obfitym życiem, życiem, który przygotował dla nas Chrystus. Kiedy każdego dnia możemy czerpać z Jego łask. Kiedy możemy brać w naszym życiu Jego dziedzictwo, to do czego nas powołał, to do czego nas przygotował, to co nam wywalczył na krzyżu Golgoty. Prawdziwa wolność. To kiedy możemy żyć w centrum Jego woli. To kiedy możemy być prowadzeni duchem Jego i zgodnie z Jego wolą postępować. Prawdziwa wolność. Wtedy, kiedy możemy żyć w społeczności z Nim i cieszyć się Jego społecznością. Prawdziwa wolność to wtedy, kiedy nasze duchowe życie się rozwija. Kiedy rozwija się pasja nasza dla Boga. Kiedy chcemy Mu służyć. Kiedy nasza służba dla Niego się rozwija. Kiedy nasze życie zmieniane jest na obraz Jego. To jest prawdziwa wolność. Ale główne przesłanie tego, co dzisiaj chciałbym powiedzieć, to to, że nasza wolność jest zagrożona. Bracia, siostry, każdego z nas, którzy mnie słuchacie, moja i wasza, szatan będzie atakował naszą wolność. Na tyle, na ile mu pozwolimy, chce ją ograniczyć, oczywiście w jak największym stopniu. Szatan chce nas zniewolić. To jest przesłanie dzisiaj moje do was, do mnie samego, abyśmy w tym byli czujni. Jest ktoś, kto robi zamach na naszą wolność. Wiecie, on jest wrogiem pozbawionym mocy. Do niczego szatan nie może nas zmusić. Została mu odebrana na krzyżu Golgoty. Starto mu głowę, przegrał i do niczego nie może nas zmusić. I posługuje się tylko i wyłącznie kłamstwem, bracia, siostry. Tylko i wyłącznie kłamstwem i podstępem. Po to, abyśmy sami z własnej woli poddali się Jemu w niewolę. Paweł mówi, stójcie niezachwianie. Stójcie niezachwianie, nie chwiejcie się i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Kiedy skończyła się wojna secesyjna w Ameryce Północnej, kiedy została ogłoszona przez prezydenta Lincolna wolność dla wszystkich niewolników, wiele niewolników na południu nadal służyło swoim panom. Wielu z nich po prostu nie wiedziało, że mogą być wolni, a ich panowie skrzętnie długi czas zatajali tą wiadomość przed nimi. Byli tacy, którzy z własnej woli chcieli nadal służyć swoim Panom. Choć mieli wolność. Jesteśmy wolni, ale szatan robi wszystko, abyśmy tego nie wiedzieli w wielu wypadkach. Robi tak, abyśmy nie spostrzegli się, że za tym wszystkim, co dzieje się w naszym życiu, on stoi. To jest jego główny cel. Jeśli nie uda się mu przekonać nas o tym, że on nie istnieje, bo myślę, że nie udało się wielu z nas o tym przekonać, prawie wszystkich, to robi wszystko, abyśmy byli przekonani o tym, żebyśmy nie spostrzegli się, że to on stoi za pewną działalnością w naszym życiu. Stosuję taką taktykę, wiecie, jakbym to powiedział, taktykę wolnych kroków. Powolutku, powolutku, powolutku. I na pewno do nas, jako do Bożych dzieci, kochani, on wie, że nie ma szans zniewolić nas tak naprawdę od razu czymś. Ale powoli, powoli każdego z nas stara się ograniczyć wolność. Ograniczyć. I najbardziej, na czym mu zależy, kochani, w naszym życiu, to na tym, abyśmy żyli w stagnacji. Aby nasze duchowe życie się nie rozwijało. Aby nasze życie nie ulegało przemianie. Możemy chodzić do zboru. Możemy czytać Biblię, siadać, słuchać. To wszystko, ale nie rozwój, ale nie wzrost duchowy, ale nie pasja dla Boga, ale nie rozwój naszej służby. Wiecie, niekiedy życie chrześcijanina wygląda jak na takiej lince, takie przeciąganie. W niedzielę, czwartek, to my przeciągamy, idąc do zboru. Ale w tygodniu to jemu niekiedy udaje się nas przeciągać w tą stronę, którą on chce. I ta linka może być niekiedy coraz krótsza. Ale my jesteśmy powołani do wolności. Bracia, siostry, musimy wiedzieć jedną ważną rzecz. Celem ataku wroga są nasze myśli. Może ja to wiele razy podkreślam, stojąc tutaj na tym miejscu, ale wiecie, uważam, że to jest klucz, że to jest klucz do zwycięstwa. Jeśli w naszym życiu okażemy się zwycięzcami w naszych myślach, to tak naprawdę okażemy się zwycięzcami. Polem walki jest nasz umysł, nasze myśli. Tam on ma dostęp. Powoli, tak żebyśmy nie zauważyli, próbuje nasze myśli skierować na tory, które tak naprawdę są jego torami, a których tak często nie domyślamy się, że to właśnie o to chodzi. Nie widzimy jego działania w tym. Jeśli uda mu się w naszym życiu sprawić to, żebyśmy myśleli to, czego on chce, to do czego on dąży, nieświadomi tego, to wpływa przez to na nasze uczucia, wpływa później na naszą wolę. I przegrywamy. Polem walki jest nasz umysł, nasze myśli. Kluczem do zwycięstwa jest zwycięstwo w naszych myślach. Tam szatan ma dostęp i tam próbuje. Musimy o tym każdego dnia pamiętać, że tam właśnie on atakuje nasze życie. Ale my jesteśmy powołani do wolności. Czym szatan może próbować nas zniewolić? Jest wiele, kochani, wiele rzeczy. Patrząc na własne życie, patrząc do Bożego Słowa, chciałbym o kilku z nich powiedzieć. Pierwszą z nich jest nieprzebaczenie. Jest gorycz, która powstaje. Jest uraza. Nie wiem, bracie, siostry, może ktoś z was, może wielu z was, dożyliśmy w życiu zranienia przez inną osobę, która wcale tego nie żałuje, która nawet niekiedy twierdzi, że ma rację, głębokiego zranienia, bólu w naszym życiu. Wiecie, i możemy żyć, rozdrapując te rany, rozpamiętując ból, myśląc o tych krzywdach, któreśmy doznali, pielęgnując to w sobie, rozmyślając o tym, jak On mógł, dlaczego to zrobił. I tak życie nasze może ciągle upływać. Życie w niewoli, nieprzebaczenia. Życie w niewoli, goryczy i urazy. Życie właściwie pozbawione radości. Życie pełne żalu, bólu, udręki, zniechęcenia. Wiecie, bardzo często okłamujemy siebie samych, że przebaczyliśmy. Mówimy, przebaczyłem, przebaczyłem, ale tak naprawdę z serca nie przebaczyliśmy. Bo przebaczenie to jest uzdrowienie relacji. To uzdrowienie naszych myśli, to uzdrowienie naszych uczuć, to uzdrowienie emocji w stosunku do danej osoby, która nas skrzywdziła. Może pomyślicie i powiecie, jak to jest możliwe? Chyba się mylisz. Jeśli ktoś mnie skrzywdził, jeśli ktoś mnie boleśnie zranił w życiu, jak mogę myśleć o nim tak, jak myślałem sprzed tej sytuacji? Jak mogę czuć do niego pozytywne emocje, takie, jakie czułem wcześniej? Jak mogę, bracie, siostry, tak wiele razy zawodzimy Boga, tak wiele razy upadamy, a On jak nas traktuje? Traktuje nas ciągle tak samo. Tak jak syna marnotrawnego, który wszystko roztrwonił, ale został przywrócony do godności tej, którą miał przedtem, nim wszystko zabrał i opuścił swój dom. A więc możemy rozpamiętywać to wszystko, rozdrapywać swoje rany, ale możemy także zanurzyć się w Bożej miłości i zdecydować się na przebaczenie, uwalniając się od goryczy, uwalniając się od bólu, uwalniając się od tego wszystkiego, co nas zniewala. Może w życiu, bracie, siostry, podjęliśmy niewłaściwą decyzję. Może niesiemy jej konsekwencje. Może coś się stało i ciągle teraz zbieramy owoce tego, co się stało. I żyjemy w poczuciu winy i żalu. Ach, gdybym podjął inną decyzję, to by się to czy tamto nie stało. Ach, gdybym zrobił inaczej, to by się tamto lub tamto nie stało. Dlaczego? Dlaczego to się stało? Tłumimy żal, żyjemy w poczuciu winy, rozmyślając o tym, co by było, gdyby. Niewola. Ale przeszłość należy do Boga. Bóg może nam wynagrodzić lata, które zjadła szarańcza. Jeśli miłujemy Boga, to wszystkie rzeczy mogą nam dopomagać ku dobremu. Bóg jest tym, który to wszystko może odwrócić w dobro. Może upadliśmy, zawiedliśmy Boga i przychodzi do nas diabeł, mówiąc, dla ciebie nie ma już przebaczenia. Wiecie, to jest straszna broń szatana. Skusić człowieka do grzechu, a potem przyjść i powiedzieć mu, dla ciebie nie ma już przebaczenia. Może mu się to niekiedy nie udać, to wtedy próbuje nam powiedzieć, Bóg traktuje cię już inaczej. Zawiodłeś go. Nie ufa ci już. Jego miłość jest inna do ciebie. Straszne, szatańskie kłamstwo, abyśmy mogli żyć w niewoli poczucia winy. Ale tak jak przed chwilą powiedziałem, syn marnotrawny tak wiele złego zrobił w stosunku do swego ojca. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie, Ojcze. Ale ojciec tego nie słuchał. Przywrócił go z powrotem do godności syna. Ale szatan stara się zamknąć nas w niewoli poczucia winy, w niewoli żalu, w niewoli poczucia straty, bo coś w naszym życiu się wydarzyło. Niekiedy próbuje inaczej. Może w naszym życiu nie poszło coś tak, jak żeśmy sobie wyobrażali. Inaczej jest. Nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. I szatan próbuje, wiecie, zamknąć nas w takiej niewoli życia w świecie marzeń. W innym świecie. W świecie, w którym wszystko jest dobrze. W świecie, w którym wszystko nam wychodzi. W świecie, w którym jest wszystko super. Jesteśmy zdrowi, osiągamy sukcesy. Świat marzeń, z którego niekiedy trudno wraca się do rzeczywistości. To wydaje się takie niewinne, takie banalne, ale jesteśmy wtedy nieszkodliwi dla szatana, a nieużyteczni dla Boga, zamknięci w takiej niewoli. Zamiast mieć społeczność z Bogiem, przebywamy w tym świecie marzeń. Nie mówię teraz o stawianiu sobie celów, realnych celów, o tym, że mamy mieć marzenia i je realizować zgodne z Bożą wolą. Ja mówię o przebywaniu w naszych myślach w innym świecie, świecie marzeń. Może możemy żyć w takiej niewoli, wiecie, niezadowolenia i narzekania. Wszystko, co widzimy wokół nas, widzimy przez pryzmat braków, przez pryzmat, że coś nie zostało załatwione tak, jak trzeba, że coś nie poszło tak. Ja myślę, że w życiu każdego z nas jest wiele niedociągnięć, braków. Ale szatan może z każdym z nas próbować to właśnie pokazywać, zamiast cieszyć się z tego, co jest dobre, to widzimy tylko to, co złe i żyjemy w niewoli, niezadowolenia i narzekania. Możemy żyć w niewoli strachu, obaw, lęku, strachu o przyszłość, co będzie, co nastąpi, strachu, lęku, obaw o swoją rodzinę, o męża, o żonę, o ich przyszłość, obaw o nasze dzieci, o ich przyszłość, to, co się wydarzy. Możemy żyć w niewoli strachu, lęku o nasze zdrowie, strachu przed chorobą, przed zachorowaniem, przed jakąś niepełnosprawnością, być może nawet starością, niedołężnością. Możemy żyć w strachu przed czymś, że może się coś w naszym życiu wydarzyć, jakaś tragedia. Szatan stara się zamknąć nas właśnie w takiej klatce. Przychodzą dni, że czytamy Boże Słowo, że jesteśmy na nabożeństwie, że jesteśmy posileni, podniesieni, wracamy do domu, ale wracamy znów do tych samych okoliczności. Może znów słyszymy złe wieści i wtedy znów na nowo wracają te myśli, którymi jesteśmy związani i nie potrafimy iść dalej. Możemy żyć w niewoli zazdrości. Nie cieszą nas sukcesy własne. Nie cieszą nas błogosławieństwa, którymi Bóg nas obdarza, ale bolą nas sukcesy innych, bolą nas powodzenie innych. Ktoś tak powiedział, że nic tak bardzo nie cieszy, jak cudza porażka, nawet bardziej niż własny sukces, życie w niewoli zazdrości. Wtedy, kiedy nasze myśli są opanowane tym, dlaczego jemu się udało, a mnie nie. Dlaczego on ma lepiej w tym czy w tamtym, a mnie nie? Nie umiemy policzyć darów, które Bóg nas obdarzył i zobaczyć tego, co mamy od Boga. Jesteśmy napędzani, aby osiągnąć to, co ktoś inny osiągnął. I jesteśmy w niewoli. Może możemy być w niewoli pychy. Nasze życie sterowane jest tym, aby zdobyć uznanie innych. motywacją naszych działań, nawet w Kościele, właśnie o tym mówię, jest to, aby zdobyć uznanie innym, aby być zauważonym, docenionym. Jesteśmy sterowani przez innych, bo robimy to, co uważamy, że zasługuje na uznanie innych. A kiedy to się nie uda, kiedy zostaniemy może skrytykowani, może nikt nie liczy się z naszym zdaniem, może pomijają nasze zdanie, to wtedy możemy się obrazić i zostawić służbę. Niewola pychy. A może to, abyśmy się zaangażowali w zborze, jest przeszkodą to, że boimy się. Boimy się, aby ktoś nas nie skrytykował, aby ktoś nas nie wyśmiał, aby ktoś źle nie popatrzył i nie robimy nic. Niewola pychy. Wiele innych jest rzeczy, którymi szatan próbuje nas niewolić. Może to być niewola troski i zmartwień. Może są w naszym życiu, bracia, siostry, zmartwienia. Życie dostarcza takich zmartwień. I nasze myśli cały dzień są tym zajęte, tą troską i tymi zmartwieniami, tymi sytuacjami, które wydarzyły się w naszym domu, w naszym otoczeniu, czy gdzieś, czy w naszej pracy. Żyjemy. To szatanowi zależy na tym, abyśmy o tym myśleli. Na pewno nie Bogu. Może żyjemy w niewoli materializmu, myśląc, że nasze szczęście zależy od tego, ile mamy. I tak jesteśmy napędzani do tego, aby mieć, mieć, mieć. Jedna praca, druga praca, trzecia praca i tak dalej. Wszystko zostało na boku. Możemy być w niewoli, o czym tutaj Paweł mówi, pożądania naszego ciała, różnych pożądliwości. Może nawet, tak trudno się to może mówi z tego miejsca, ale powiem, pożądliwości seksualnych. Może nasze oczy wędrują za ładną kobietą, którą widzimy i potem myślimy o tym. A może otwieramy strony internetowe, których nie powinniśmy otwierać z pornografią. Nikt o tym nie musi wiedzieć. Jesteśmy w niewoli. Możemy być w niewoli gniewu, złości. Wiele, wiele. Apostoł Piotr powiedział, jeśli czemuś ulegamy, stajemy się tego niewolnikami. Może są inne rzeczy, bracia, siostry, w naszym życiu, o których wiemy, że są złe, o których wiemy, że Bogu się nie podobają, a może tylko są szkodliwe, zabierają nam czas na społeczność z Bogiem, zabierają nam czas na czytanie Słowa Bożego, na modlitwę, na pójście do zboru. Może one nie są złe same w sobie, ale źle używane przez nas. Może są myśli, o których nie chcemy myśleć, może są słowa, których nie chcemy wypowiadać, ale ich ulegamy. Ulegamy im po prostu. Prosimy Boga o przebaczenie, ale po jakimś czasie znów im ulegamy. I prosimy Boga o przebaczenie i znów im ulegamy. Piotr mówi, jeśli czemuś ulegasz, stajesz się tego niewolnikiem. Musimy spojrzeć na nasze życie. Czy nie jest coś, czym szatan stara się nas związać? Że myślimy o czymś, o czym on chce. Bóg chce, abyśmy myśleli o nim. O tym, o czym w górze, co jest w górze, tego szukajcie, o tym myślcie. A szatan na odwrót. Może wydaje nam się to zupełnie niewinne, niekiedy normalne. Musimy spojrzeć na to, czy jesteśmy świadomi tego, czy jesteśmy wolni, czy nie jesteśmy wolni. Pan Jezus powiedział do Żydów, do faryzeuszów, jeśli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ale oni się oburzyli. Oni się oburzyli. My jesteśmy wolni. Jak możesz mówić, że wyswobodzeni będziemy? Jak możesz tak w ogóle nas traktować? Jak w ogóle możesz sugerować nam, że jesteśmy w niewoli? byli oburzeni. Ich problemem nie było to, że oni byli w niewoli, bo mogli znaleźć wolność w Chrystusie, ale ich problemem było to, że nie wiedzieli, że są w niewoli. Dlatego musimy patrzeć na nasze życie, bo każdego z nas i mnie, bracia, siostry, szatan stara się ograniczyć naszą wolność w jak największym stopniu. I zastanawiałem się, wiecie, po czym najbardziej mogę rozpoznać to, czy życie moje jest wolne w Bogu, czy nie. Wiecie, i doszedłem do jednego wniosku. Wolny duch, wolne serce, wolne myśli zawsze dążą do społeczności z Bogiem i do uwielbiania Go i cieszenia się Jego społecznością. Kiedy patrzymy w Boże Słowo na obraz Bożego ludu, prawdziwie wolnego w objawieniu Jana, stojącego przed Bożym tronem, to oni robią jedno. Uwielbiają Boga. Jeśli nasze życie, nasze serce, nasz duch, nasze myśli są naprawdę wolne przed Bogiem, to w codziennym życiu, nawet wśród trosk, nawet wśród zmartwień, nawet wśród sytuacji, które nam się nie podobają, nasze serce jest przepełnione chwałą dla Boga. I to, co tam wypływa, to jest uwielbienie dla Niego i cieszenie się i radość z Jego obecności. Jeżeli w moim życiu, jeżeli, bracie, siostro, w Twoim życiu tego nie ma, a są różne, rozmaite myśli, to musimy zdać sobie z tego sprawę, że diabłu udało się ograniczyć naszą wolność. Czymkolwiek. Musimy to wiedzieć, bo Bóg powołał nas do wolności, do prawdziwej wolności w Chrystusie. I mamy stać niezachwianie, nie chwiać się, ale żyć w tej wolności. Jeżeli jesteśmy czymkolwiek zniewoleni, zawsze jest droga wyjścia, bo nas powołał do wolności i Bóg zawsze daje drogę wyjścia. I chciałbym, żebyście otworzyli 52 rozdział Księgi proroka Izajasza i tam pierwsze dwa wersety, tam są kroki, które pokazują nam, jak możemy wyjść na wolność, jak możemy zrzucić wszelkie ograniczenia, wszelkie próby szatana, który próbuje nas do czegoś zniewolić. 52 rozdział, pierwsze dwa wersety. I pierwszy krok, który tam jest napisany, obudź się. Nie chodzi o nas, nasz fizyczny sen, oczywiście. Chodzi o nasz duchowy stan. Tak często nasze duchowe oczy są przymglone albo zamknięte, że nie widzimy naszego duchowego stanu. Może żyjemy czasem w takim letargu samozadowolenia, myśląc, że jest wszystko dobrze. Przeciwnikowi właśnie o to chodzi. I Bóg mówi, to jest pierwszy krok. Obudź się. Czyli popatrz na swoje życie. Otwórz swoje duchowe oczy, abyśmy zobaczyli, w jakim stanie jesteśmy. Jak Bóg widzi nasz stan. Jak naprawdę wyglądamy przed Bogiem. Obudź się, mówi do mnie i do Ciebie Boże Słowo. Otwórz swoje duchowe oczy. Niech Duch Święty, pozwólmy Duchowi Świętemu, aby oświecił nasze życie, abyśmy zobaczyli swój stan. Obudź się. To po drugie, zobacz, kim jesteśmy w Chrystusie. W Chrystusie jesteśmy wolni. Do tego powołał nas Bóg. W Chrystusie jesteśmy zwycięzcami. Nasza pozycja jest ukryta w Nim. W Chrystusie jesteśmy Jego dziećmi, dziedzicami Jego Królestwa, dziedzicami tego wszystkiego, co On dla nas przygotował. O tym mówi nam Jego Słowo. A więc obudź się każdy z nas, abyśmy mogli zobaczyć to, co Chrystus dla nas przygotował i to, kim jesteśmy w Nim. Obudź się, aby zobaczyć, kim jest Bóg, jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Bóg, jak wielka jest Jego miłość, jak wielka jest Jego łaska, jak wielka jest Jego dobroć i jak wielkie jest Jego działanie w nas, że wszystko może. Obudź się. Drugi krok. Oblecz się w swoją siłę, Syjonie. Oblecz się w swoją siłę, Syjonie. Bracie, siostry, moc została nam dana w Chrystusie. Ale musimy ją ubrać. Musimy ją wziąć. Ona została nam darowana. Oblecz się w swoją siłę. To po pierwsze, musimy uznać swoją bezsilność. To jest warunek. Nie potrafimy wziąć Bożej mocy, którą nam przygotował, jeśli będziemy polegać na własnych wysiłkach. Jeśli będziemy liczyć na siebie, na swoją mądrość, na cokolwiek. A więc uznajmy swoją bezsilność. Boża moc objawia się w naszej słabości. Tylko wtedy możemy być silni w Nim. Zaprzestańmy swoich własnych wysiłków. Oczekujmy na Boga. Oblecz się w swoją siłę. To po drugie, weź moc Ducha Świętego. Przyjmijmy moc Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, daję Ducha bez miary, bez ograniczenia. Moc Ducha Świętego jest to dla każdego z nas. Ale musimy powiedzieć, Panie Jezu, jestem bezsilny, potrzebuję Twojej mocy, potrzebuję mocy Twojego Świętego Ducha i oczekuję na Twoją moc i przyjąć ją wiarą. Przyjmijmy moc, weźmy moc Ducha Świętego. Oblecz się w swoją siłę. To po trzecie, weź moc, która tkwi w Bożym Słowie. Pan Jezus powiedział, jeśli będziecie trwać w moim Słowie, jeśli pozostaniecie w moim Słowie, to prawdziwie uczniami moimi będziecie. To jest Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31 werset. I jeśli będziecie trwać w moim Słowie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Niejednokrotnie, bracia, siostry, doświadczyłem tego w własnym swoim życiu, jak bardzo prawda Bożego Słowa wyzwala. Kiedy przychodziły różne myśli, z którymi człowiek nie był w stanie sobie dać rady. I wtedy jeden werset, odkrywczy werset, przez który Bóg przemówił do mojego życia i mogłem czuć się całkowicie wolny i być wolny. A więc pozostawajmy w Bożym Słowie. Nie jesteśmy w stanie wziąć ani oblec się w Bożą moc, jeśli nie trwamy w Bożym Słowie, jeśli nie znamy prawdy Bożego Słowa, jeśli ta prawda nie będzie nas uwalniać. Tylko ona może nas uwolnić. Tylko w ten sposób możemy być prawdziwie wolni. A więc oblecz się w swoją siłę, Syjonie, którą dał nam Bóg. Następny krok. Oblecz się w swoją odświętną szatę. Jeruzalem, ty święty grodzie, gdyż już nigdy nie wejdzie do ciebie nieobrzezany ani nieczysty. Jeruzalem, święty grodzie. Bóg patrzy na nas jako na świętych, ale mówi, obleczcie swoje odświętne szaty. Być może właśnie widział, że ich nie mamy. Szaty wyprane w krwi Jezusa. Szaty wyprane w krwi Jezusa. Życie pod osłoną krwi Jezusa. Życie pod autorytetem krwi Jezusa. W objawieniu Jana jest napisane, oni go zwyciężyli przez krew baranka. A więc wypierzmy swoje szaty w krwi Jezusa. I na co dzień żyjmy pod osłoną krwi Jezusa. Oblecz się w swoją odświętną szatę, Jeruzalem, ty święty grodzie. Nigdy nie wyjdzie już nieobrzezany ani nieczysty, dlatego że jeśli Bóg nas wyzwoli, nasza wolność jest trwała. Nasza wolność jest trwała. Jeśli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Strząśnij z siebie proch. Kiedyś, kiedy czytamy Biblię w Izraelu, kiedy pokutowali, kiedy oblekali wór pokutny, posypywali swoje ciało prochem. Ale Pan Jezus mówi, Bóg mówi tutaj, twoje grzechy są przebaczone, przykryte mocą najświętszej krwi. Jesteście czyści dla słowa, które czytacie, które w was jest. I teraz strząśnij z siebie proch. Przestań żyć w poczuciu winy. Przestań mówić ciągle o przebaczeniu, prosić o przebaczenie. Uwierz, przyjmij, strząśnij z siebie proch. Powstań, branko jerozolimska. Powstań, zacznij działać. Dzisiaj, nie odkładając do jutra, Bóg powołał nas do wolności, a więc możemy powstać. Powstać i zacząć działać. I ostatni krok, który tutaj mówi, zdejmij swojej szyi okowy wzięta do niewoli, córko syjońska. Zdejmij okowy. Okowy, sznury krępujące nas. Kajdany, one są rozerwane. Na Golgocie Jezus je rozerwał. Trzeba je tylko zdjąć. Nie my je musimy rozrywać. Nie my je musimy kruszyć. Mocą krwi Jezusa zostały skruszone. Są otwarte, tylko trzeba je zdjąć. Poddajcie się Bogu, ukuszcie się przed Bogiem, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Pod autorytetem Bożego Słowa, w mocy Ducha Świętego, pod przykryciem Jego najświętszej krwi, możemy wstać, strząsnąć proch i zdjąć krępujące nas więzy, krępujące nas okowy i być prawdziwie wolnymi. Droga do wolności jest zawsze otwarta. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy żyli w prawdziwej wolności. Może na tej sali są osoby, które cieszą się prawdziwą wolnością. Myślę, że na pewno tak jest. W Jezusie Chrystusie. I dla tych jest dzisiaj przesłanie Boże. Stójcie niezachwianie. Stójcie niezachwianie i nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Nigdy. Korzystajcie z tej wolności. Świadomi tego, że szatan będzie starał się ograniczyć naszą wolność. A może jest tak, że jesteśmy czymś ograniczeni, nasza wolność jest ograniczona, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy. I dzisiaj Bóg mówi, obudź się, popatrz na swoje życie, abyś widział, jakim jest, abyś zobaczył to, do czego cię powołałem, abyś zobaczył to, w czym możesz żyć, w prawdziwej społeczności ze mną, w centrum mojej woli, prowadzone przeze mnie, przez mojego ducha, wzrastający, pełen pasji dla mnie, pełen służby dla mnie. Bóg to dla nas przygotował. I chcę, abyśmy to zobaczyli. A jeśli nasza wolność jest ograniczona i widzimy to, droga do wolności jest otwarta dla każdego z nas, bo Bóg powołał nas do wolności. I chcę, abyśmy w tej wolności żyli, bracia, siostry. To jest dla nas, dla każdego z nas. To słowo było tak głównie dla mnie. Bóg do mnie mówił, wierzę, że i do was także dzisiaj. Chciałbym zakończyć, chciałbym, abyśmy się mogli modlić. Chciałbym prosić was, abyśmy powstali. Zespół może zająć swoje miejsce. Zawołajmy do Boga. Jeśli cieszymy się prawdziwą wolnością, dziękujmy Mu za to. a jeśli przez Ducha Świętego, przez Jego Słowo zobaczyliśmy coś w naszym życiu, czym szatanowi udało się lub udaje się w naszym życiu nas wiązać, wychodźmy na wolność, którą darował nam Bóg. Módlmy się. Panie Boże, z całego serca dziękuję Ci za Twoją ofiarę, Jezu Chryste, na krzyżu Golgoty, za Twoje zwycięstwo, za przelaną Twoją najświętszą krew, za osłonę Twojej najświętszej krwi i za prawdziwą wolność w Tobie. Dziękuję Ci, że do tej wolności mnie powołałeś, Panie, że do tej wolności powołałeś każdego z nas i w tej wolności możemy żyć, Panie. Dziękuję Ci, że przez Twoje święte Słowo dzisiaj każdemu z nas chcesz pokazać, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy, dlatego że Ty chcesz, aby dzieci Twoje żyły w prawdziwej wolności. Dziękuję Ci, że Ty przyniosłeś wolność, Panie, na krzyżu i każdy z nas, jeśli czuje się zniewolony, czymkolwiek związany, możemy powstać, wstrząsnąć proch, możemy zdjąć krępujące nas więzy okowy w Twojej mocy, Panie, dlatego że Ty dałeś nam moc. Dziękuję Ci za moc Twojego Świętego Ducha. Dziękuję Ci za moc Twojego Świętego Słowa, Panie. Dziękuję Ci za moc, jaką nam dałeś, Panie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony, bądź błogosławiony za wolność, jaką mamy w Tobie. Panie, chcemy stać w Twojej wolności, Panie. Dzisiaj mówimy do Ciebie, Boże, że chcemy stać niezachwianie i nigdy, Panie, nie poddać się znowu pod jarzmo niewoli, skoro Ty nas wyzwoliłeś, Panie. Chwała niech Ci będzie. Wywyższamy Ciebie, Panie. Uwielbiamy Ciebie za dziedzictwo, jakie mamy w Tobie, za to wszystko, co Ty nam dałeś, Panie. Chwała Ci, uwielbienie, Panie. Ty widzisz, że szatan różnymi rzeczami chce nas związać, abyśmy byli obciążeni, aby nasze serca były obciążone, a Ty możesz wkrótce przyjść po swój Kościół. Boże, daruj, aby nikt nie został tu na tej ziemi. Błagam Ciebie przez Twoją łaskę, przez Twoje miłosierdzie, Panie. Chwała, cześć, uwielbienie Ci, Panie. Bądź wywyższony. Halleluja Ci, Panie. Halleluja Ci, Panie. Halleluja. Zespół będzie grał i śpiewał. Jeśli ktoś z nas, chciałbym dać taką możliwość, stając na tym miejscu, czuję, że chciałby pomodlić się z kimś. Chciałby, jakby ktoś inny się z nim pomodlił, bo czujesz się zniewolony czymkolwiek. Możesz wyjść teraz, kiedy zespół będzie śpiewał. Podejdą do Ciebie liderzy, pastor i będziemy się modlić. Niech Boże imię będzie uwielbione.